Zakończenie. 10 lipca 2007 roku, punktualnie o godzinie 11, prokurator Andrzej Witkowski wszedł do pokoju premiera Jarosława Kaczyńskiego w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. W głębi za mahoniowym stołem konferencyjnym stał gospodarz spotkania. Witam, panie prokuratorze. Prezes PiS wyciągnął rękę w stronę Witkowskiego. Ten popatrzył z sympatią na niego. Nie było to ich pierwsze spotkanie, ale zawsze zaskakiwała go otwartość premiera. Cieszę się z naszego kolejnego spotkania, panie premierze. Uścisnął rękę Jarosława Kaczyńskiego. Po powitaniu obaj usiedli za stołem. Rozpoczynała się decydująca rozmowa na temat ewentualnego powrotu prokuratora Witkowskiego do śledztwa w sprawie zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. Witkowski przyjechał, by uzyskać od premiera poparcie w tej sprawie. Plan, który opracował i przedstawił premierowi podczas wcześniejszego spotkania, nie zawierał żadnych tajemnic śledztwa, ani tym bardziej tajemnic państwowych, do przestrzegania których był zobligowany, ale był na tyle przekonujący, iż Witkowski był optymistą. Wiedział, jak bardzo Jarosławowi Kaczyńskiemu zależy na wyjaśnieniu tej sprawy i doszedł do słusznego wniosku, że tylko szczere stawianie sprawy może przybliżyć go do osiągnięcia zakładanego celu. Prokurator zdawał sobie sprawę, że wyjaśnienie zbrodni, której ofiarą padł kapelan Solidarności, jest niczym wyjście z portu na szerokie morze, na szereg innych spraw, w które uwikłani są bardzo wpływowi ludzie zamieszani w tę zbrodnię, ale także inni, którzy w III RP nie dopuszczali do jej wyjaśnienia, gdyż obawiali się, że tym samym złamią zmowę milczenia i spowodują lawinę. Witkowski dobrze pamiętał i rozumiał wagę zeznań Krzysztofa Wyszkowskiego, złożonych w tej sprawie 16 stycznia 2003 roku. Gdy prezydentem został Lech Wałęsa, a ja na przełomie 1990 i 91 roku zostałem doradcą premiera rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego, dowiedziałem się z pewnych źródeł rządowych, że kierowca zamordowanego księdza Jerzego Popiełuszki miał być współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Ta informacja dotarła do mnie w trakcie prowadzonych rozmów w kręgach rządowych na temat potrzeb wprowadzenia w kraju lustracji, mającej na celu utworzenie niepodległego państwa, niezależnego od ludzi dawnej władzy i reprezentujących interesy rosyjskie. Jako doradca premiera i kolega prezydenta Lecha Wałęsy namawiałem ich oraz innych ludzi z kręgu elity ówczesnej władzy do zajęcia się rozwikłaniem sprawy zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki jako kluczowej dla wykazania bezprawnej polityki prowadzonej przez komunistyczne służby specjalne. Ruszenie sprawy księdza Popiełuszki miało spowodować ruszenie programu państwowego, który przewidywałby pełną dekomunizację i lustrację całego środowiska politycznego. Chodziło mi o pozbycie się przez lustrację współpracowników byłej służby bezpieczeństwa z szeregów władzy, wymiaru sprawiedliwości i środowisk dziennikarskich, prawie całkowicie opanowanych przez agenturę. Wśród duchowieństwa również było ponad 1200 współpracowników Służby Bezpieczeństwa. Lecz materiały ich dotyczące zostały przekazane za czasów Jaruzelskiego i Kiszczaka episkopatowi. Lech Wałęsa mówił wtedy, że on jest za słaby na wyjaśnienie przyczyn porwania i zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki i że gdyby do tego doszło, to zatrzęsłaby się Polska. W przekonaniu Witkowskiego rozmowy z premierem były ostatnią próbą doprowadzenia do ożywienia zapomnianego i stojącego od kilku lat w miejscu śledztwa. Prokurator miał bowiem świadomość, że upływający czas działa na szkodę śledztwa i dlatego starania o jego przywrócenie rozpoczął niemal natychmiast po tym, jak go odsunięto. Realna szansa na powrót do sprawy pojawiła się jesienią 2007 roku. Ale właśnie wtedy po raz kolejny do działania przystąpili oni. Ludzie, którzy cały czas trzymali rękę na pulsie, nie popełniali błędów i potrafili wykorzystać na swoją korzyść każdą, nawet najbardziej drobną okoliczność. Na przykład taką jak zeznania Radia Stety. Był 22 października 1984 roku, gdy w odruchu rozpaczy i bezradności z prośbą o pomoc do Radia Stety zgłosili się przyjaciele księdza Jerzego. W tamtym czasie było już jasne, że ksiądz został uprowadzony przez oficerów SB. Jego los pozostawał jednak nieznany. O tym, że był taki epizod jak rozmowa z radiestetą, zeznawało Witkowskiemu kilku świadków, niezależnie od siebie. W tej sytuacji prokurator, który nie zwykł zaniedbywać nawet najbardziej marginalnego czy pozornie abstrakcyjnego tropu, wśród kilkuset osób przesłuchiwanych w tej sprawie przesłuchał także wskazanego przez świadków Stefana Marciniaka. Marciniak był radiestetą spod Bydgoszczy, z prawie 30-letnią praktyką, z którego pomocy z dobrymi wynikami w latach 80. i 90. korzystali nieoficjalnie funkcjonariusze MO, a następnie policja z całego kraju. W swojej karierze osiągałem bardzo dobre rezultaty w ujawnianiu miejsc utopionych ludzi. Dużo pomagałem milicji w ujawnianiu takich miejsc. Przypominam sobie taki fakt, że w dniu 22 października 1984 roku przyjechało do mnie czterech mężczyzn. Wśród nich był jeden ksiądz, nazwisk tych mężczyzn nie pamiętam. Powiedzieli, że przyjechali w związku z porwaniem księdza Jerzego Popiełuszki. Okazali mi zdjęcie tego księdza. Na podstawie tego zdjęcia oczu stwierdziłem, że ksiądz Jerzy w dniu 22 października żyje. Jest strasznie pobity. Należy go szukać w kierunku Warszawy, w jakimś lesie, bunkrach. I powiedziałem, że sprawców należy szukać w Warszawie. Bezpośredni udział brało dwóch mężczyzn, natomiast trzeci mężczyzna nie brał aktywnego udziału. Wtedy powiedziałem, że ksiądz żyje, ale że boję się o niego. Zeznał radiesteta w śledztwie prokuratora Witkowskiego. I właśnie te zeznania stały się przyczynkiem, dla którego minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przez kilkanaście miesięcy od jesieni 2005 roku do lata 2007 roku asekurował się i nie mógł podjąć decyzji, przywrócić Witkowskiemu śledztwo czy nie. Stało się tak, ponieważ dotarli do niego ludzie, którym ufał, a którzy przedstawili całą sprawę w skrajnie fałszywym świetle. Z ich relacji wynikało bowiem, że prokurator Andrzej Witkowski całe prowadzone przez siebie śledztwo oparł o relacje radiestetów i jasnowidzów. W efekcie całkowicie marginalne, nie mające dla klu śledztwa żadnego znaczenia zeznania jednego człowieka urosły do rangi wielkiego wydarzenia, które w oczach ministra asekuranta podważyło zaufanie do profesjonalizmu prokuratora Witkowskiego na wiele miesięcy. A te miesiące to był zmarnowany i bezcenny czas, którego, jak pokazały nadchodzące wydarzenia, nie dało się już nadrobić. Idąc na decydujące spotkanie z premierem Jarosławem Kaczyńskim, prokurator Witkowski zastanawiał się, czy przegrał całą grę, czy tylko partię. A to jednak były zupełnie różne rzeczy. I właśnie teraz miał uzyskać odpowiedź. Pozwoli pan, że od razu przejdę do rzeczy, zaczął premier bez względnych wstępów. Sprawdziliśmy bardzo dokładnie to, o czym pan mówił. I także wszystko to, co dotyczy pana osoby. Jarosław Kaczyński zatrzymał się, jakby chciał podkreślić efekt słów, które miał wypowiedzieć. No więc sprawdziliśmy wszystko, panie prokuratorze. I według naszych ocen jest pan zdecydowanie najlepszą osobą do realizacji tego zadania, jakim jest wyjaśnienie sprawy śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Uważamy, że powinien pan dokończyć swoje śledztwo. I chyba rzeczywiście w ramach prokuratury powszechnej, jak pan sugerował, bo istotnie w tym zakresie możliwości skorzystania z instytucji świadków koronnych czy świadków incognito będą nieporównanie większe niż w IPN, zakończył swój wywód premier. Czy mogę rozumieć, panie premierze, że jest szansa na to, by poparł pan moje starania? Uważam, powiedział z naciskiem Kaczyński, że powinien pan prowadzić to śledztwo i uczynię, co w mojej mocy, by jeszcze jesienią tego roku wrócił pan do tej sprawy. Panie premierze, mogę powiedzieć tylko jedno. Dziękuję. Dziękuję w imieniu własnym i w imieniu służby. To było to, na co Witkowski czekał i o co starał się od prawie 3 lat. To jest od momentu, gdy jesienią 2004 roku, w okresie bezpośrednio poprzedzającym skierowanie sprawy do sądu, odebrano mu to śledztwo. Nie tylko dlatego, że była to najważniejsza sprawa jego życia. Są ludzie, którzy zostają prokuratorami, a których miłość do prawa i do wymierzania sprawiedliwości ma coś z uczucia do dziecka. Ludzie tak czyści i dobrzy, że życiem swoim przekreślają wiele ludzkich niegodziwości. Są ludzie głęboko religijni, religijnością cichą i nienarzucającą się nikomu, ale która nieomal cała rozświetla ich postać. Taki właśnie człowiek, bez przynaglania, do którego przyzwyczajono wielu innych prokuratorów i bez parcia na sukces za wszelką cenę, a jedynie poszukujący prawdy, miał prowadzić śledztwo, które zaczął 17 lat wcześniej i które teraz, jak się wydawało, miał doprowadzić do końca. Czy mógł przewidzieć, że jesienią 2007 roku Jarosław Kaczyński nie będzie już premierem? Bo nie będzie już rządu Prawa i Sprawiedliwości, a tym samym nie będzie warunków i możliwości, by premier mógł spełnić swoją obietnicę. Wczesnym rankiem w poniedziałek 20 października 2008 roku, kilkadziesiąt godzin po opuszczeniu szpitala, który po tym, jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego do spółki z oficerami wojskowych służb informacyjnych doprowadziła mnie do skrajnego załamania i próby samobójczej, przez ostatnie niemal 3 miesiące był moim domem, udałem się do Sądu Okręgowego w Warszawie. Tu o godzinie 10 miał zostać ogłoszony werdykt w sprawie wytoczonej mi o zniesławienie przez Waldemara Chrostowskiego, kierowcę księdza Jerzego Popiełuszki. W kontekście wydarzeń, jakie stały się moim udziałem, już nigdy, idąc do jakiegokolwiek sądu, w jakiejkolwiek sprawie, nie będę spokojny. W tym jednak wypadku doprawdy trudno było o powody do niepokoju i dlatego nie zadręczałem się specjalnie tą sprawą. W trakcie przewodu sądowego świadkowie zgodnie potwierdzili, że w publikacjach prasowych, a także w książce Kto naprawdę go zabił, pisząc o roli Waldemara Chrostowskiego w sprawie uprowadzenia i zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki, podałem prawdziwe informacje. Prokurator Andrzej Witkowski, któremu dwukrotnie odbierano tę sprawę w kluczowych momentach śledztwa, zeznał, że gdyby prowadził ją dłużej, Waldemar Chrostowski zasiadłby na ławie oskarżonych. Powiedział to w formie zawoalowanej, ponieważ obowiązywała go tajemnica śledztwa, ale jasnej, czytelnej i jednoznacznej. Potwierdził także, że pisząc o Chrostowskim jako postaci z gruntu fałszywej i związanej ze służbą bezpieczeństwa, podawałem prawdę. Z konieczności zawoalowane zeznania prokuratora Witkowskiego przypieczętował jego najbliższy współpracownik, dr Leszek Pietrzak, który już zupełnie wprost powiedział o Chrostowskim, iż był on związany ze Służbą Bezpieczeństwa i związek ten dotyczył właśnie operacji o kryptonimie Popiel, w której jedynym figurantem był ksiądz Jerzy Popiełuszko. Witkowski i Pietrzak potwierdzili nadto, iż wielokrotnie się z nimi kontaktowałem celem konsultacji, gruntownie weryfikowałem źródła, a swoje dziennikarskie śledztwo prowadziłem ponad rok. Zeznania świadków nie tylko Witkowskiego i Pietrzaka podparłem skanami oryginalnych dokumentów ze śledztwa dotyczącego tej zbrodni, zamieszczonymi w mojej książce. Sprawa wydawała się oczywista, bo przecież to, co prokurator powiedział, zdawało się pogrążać kierowcę księdza Jerzego. A przecież był jeszcze szereg innych faktów świadczących przeciw niemu. To nie przypadek, że zarówno rodzice, jak i bracia księdza Jerzego nie chcieli znać Waldemara Chrostowskiego i nie utrzymywali z nim kontaktu od jesieni 1984 roku. Chrostowski wiedział o tej niechęci bliskich księdza Jerzego, co zresztą przyznał w procesie. Nie rozumiał tylko, jak zeznał, dlaczego bliscy zamordowanego kapłana nie chcą go znać. Waldemar Chrostowski wielokrotnie nadużył zaufania rodziny Popiełuszków. Między innymi, kiedy sprzedał francuskiej prasie unikatowe zdjęcia spoczywającego w trumnie kapłana. Chrostowski przywłaszczył też sobie samochód księdza Jerzego, za który nigdy się z jego bliskimi nie rozliczył. W trakcie procesu początkowo twierdził nawet, że do końca nie wiadomo, czy to był na pewno samochód księdza. Ostatecznie jednak przygwożdżony pytaniami zapewnił, że rozliczył się z rodziną kapelana, przekazując samochód na rzecz Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki. Szkopuł w tym, że muzeum powstało w roku 2004, a samochód został zawłaszczony w roku 1984. Jak wytłumaczyć tak pokrętne i zarazem absurdalne tłumaczenie? Czy to przypadek, że także prawie wszyscy przyjaciele księdza Jerzego po jesieni 1984 roku odsunęli się od Waldemara Chrostowskiego? Przyjaciele bardzo różni, od Seweryna Jaworskiego poprzez Romę Szczepkowską, zaprzyjaźnione z księdzem Jerzym siostry Loretanki z Rembertowa i hutników z ochrony księdza Jerzego, aż po księdza Stanisława Małkowskiego. Wszyscy oni byli zdumieni i zszokowani jego zachowaniem po uprowadzeniu i śmierci kapłana. Tym, że zamiast w skupieniu odnieść się do tragedii, pił na plebanii i wszczynał awantury. Tym, że wychodził nocami na tajemnicze spotkania. Tym znów, że przeszukiwał rzeczy księdza Jerzego. A przecież jest szereg innych wątpliwości, do których Chrostowski nigdy się nie ustosunkował. Nadpiłowane ząbki kajdanek, które rozpięły się w trakcie ucieczki. Opinia biegłych, zawierająca informację, że marynarka Chrostowskiego najpierw została pocięta ostrym narzędziem, a dopiero później zetknęła się z ziemią. Policyjny pies, który podważył wersję ucieczki przedstawianą przez Chrostowskiego. I dziesiątki innych, tylko pozornie drobnych, sprzeczności. Do tego dochodzi ocena zachowanych dokumentów. Nikt z działaczy opozycji z lat 80., a także nikt z historyków badających działalność SB nie słyszał nigdy, by kiszczakowskie MSW z kimkolwiek zawierało ugodę, nie wspominając już o tak horrendalnej kwocie odszkodowania, stanowiącego kilkuletnią ówczesną pensję. Przypadek Chrostowskiego stanowi tu absolutny precedens. Tym bardziej zadziwiający, że ugoda ta raz na zawsze miała utrwalić ustalenia procesu toruńskiego i zamknąć dalsze badanie sprawy. Wynikało z niej, że wszyscy, którzy byli odpowiedzialni za te zbrodnie, zostali już skazani. Mając taką wiedzę na temat Waldemara Chrostowskiego, popartą dowodami, byłem przekonany, że sprawę tę wygram. Mój 13. proces w ogólnopolskich redakcjach prasowych i telewizyjnych, z których 10 wygrałem, zaś 2 zakończyłem ugodą, w 13. roku praktykowania dziennikarstwa śledczego, wbrew 13., nie zapowiadał się pechowo. Tym bardziej, że już na początku procesu sąd zawęził zakres swej oceny nie do faktu, czy Waldemar Chrostowski był, czy też nie był agentem SB. Sąd nie czuł się w tej sprawie dość kompetentny, ponieważ w związku z prowadzonym śledztwem IPN odmówił przekazania odpowiednich dokumentów. Sędzia ograniczył zakres swego wyrokowania wyłącznie do oceny mojej rzetelności, dotyczącej zbierania materiałów i napisania tekstu. Czy mogłem przypuszczać, że poniosę pierwszą procesową porażkę? Po ogłoszeniu sądowego werdyktu nakazującego mi przeproszenie Waldemara Chrostowskiego, przez 2, może 3 sekundy, choć zdawało się, że to trwało znacznie dłużej, z niedowierzaniem patrzyłem na sędziego. Myślałem o tym, że albo zdumienie to stan, który w sądzie przejdzie mi niebawem w nawyk, albo wprost przeciwnie. Z góry powinienem zakładać, że będę zdumiony. A w ten czas nic mnie już w zdumienie nie wprawi. Nim uświadomiłem sobie, co się stało, sędzia przedstawiał już uzasadnienie ustne. Jeżeli kilka minut wcześniej byłem szczerze zaskoczony, to jednak dopiero w tym momencie przeżyłem autentyczny szok. Dziennikarskie śledztwo pozwany prowadził bardzo szeroko i niewątpliwie przyczynił się do wyjaśnienia nieznanych wcześniej okoliczności tej wciąż niewyjaśnionej zbrodni. Tym samym działał dla dobra publicznego i z tego między innymi powodu sąd nie zdecydował się ukarać go finansowo, której to kary domagał się powód. Ponieważ jednak pozwany bezpodstawnie sugerował, że Waldemar Chrostowski współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa, musi powoda przeprosić. Sędzia przez 20 minut wyjaśniał powody, dla których sąd uznał, że napisałem nieprawdę. Gdy wyszedłem na korytarz, stało tam już kilkudziesięciu dziennikarzy. Jak skomentujesz wyrok? Spytała jedna z dziennikarek. Wyroków sądowych podobno się nie komentuje, ale trudno mi się zgodzić z tym, co usłyszałem dziś w sądzie. Czyli nadal podtrzymuje, że Waldemar Chrostowski był współpracownikiem SB? Uważam, że miałem pełne podstawy do napisania wszystkiego, co znalazło się w książce, kto naprawdę go zabił, a także w zapowiadających ją publikacjach prasowych. No to nie jest odpowiedź na pytanie. Uważam, że to jest odpowiedź na pytanie. Czy będziesz się odwoływał? Do samego końca. Wyszedłem z sądu i zatrzymałem się, nie wiedząc, co z sobą począć. Gdy tak stałem, niezdecydowany, na schodach sądu, podszedł do mnie Wojtek Czuchnowski z Gazety Wyborczej. Nasze oczy spotkały się na ułamek sekundy. Przegrałeś to rozdanie i zapewne przegrasz też następne, zagadnął. O czym ty mówisz? Rozmawiałem z chłopakami z ABW. Są pewni swego. Ogony mają wysoko w górze. Czas pokaże, jak będzie. Na twoim miejscu nie liczyłbym na happy end. Nie odpowiedziałem. Znaliśmy się od kilkunastu lat. Pracowaliśmy kiedyś razem w dziale śledczym życia. Coś chyba jednak nie zadziałało, bo nie zostaliśmy kolegami, a nawet charakteryzowała nas obopólna niechęć. W ostatnich latach, gdy Wojtek Czuchnowski podjął pracę w Gazecie Wyborczej, nie spotykaliśmy się w ogóle. W moich oczach Wojtek był dziennikarzem, który uwiarygadniając rozmaite mity III RP, bronił złej sprawy. często zresztą w złym stylu. Mimo to raz zaskoczył mnie pozytywnie, gdy publicznie ujął się za mną po zatrzymaniu przez ABW. Gdy mu za to podziękowałem, tłumaczył, że nie mógł zachować się inaczej. Poznałem pułkownika Leszka Tobiasza. To wyjątkowej klasy prowokator, manipulant i kłamca. Jeżeli on występuje w tej sprawie jako główny łowczy, to już tylko ten fakt jest dla mnie dowodem, że to jakaś prowokacja. Zakłamana historia, powiedział. To był ten jedyny raz, kiedy Wojtek zaskoczył mnie bardzo pozytywnie, za co byłem i zawsze będę mu wdzięczny. No ale potem wszystko wróciło do smutnej normy. Zwyciężył zapewne interes korporacji. Dziś podszedł do mnie, by dodać mi otuchy. Wracając samotnie z sądu do domu, myślałem o tym, jak niewiele wspólnego miał ten werdykt z sprawiedliwością. Myślałem o uzasadnieniu, o tym, jak wybiórczej i niekompletnej ocenie została poddana moja praca. O tym, że w obecności kilkudziesięciu dziennikarzy sąd poddał krytyce fakt, że w artykule we Wprost zamieszczony został tylko fragment opinii biegłego o związkach Waldemara Chrostowskiego ze Służbą Bezpieczeństwa. Krytyce zadziwiającej, bo choć artykuł Zbrodnia Państwowa, mojego autorstwa, był najbardziej obszerną publikacją w historii tygodnika Wprost, to nawet w tak obszernym materiale niemożliwością było zacytowanie w całości sześciostronicowej opinii napisanej Maczkiem. Tym bardziej, że artykuł opowiadał o tajemnicy śmierci księdza Jerzego, a sprawa Chrostowskiego była tylko jednym z elementów tej tajemnicy. Zaś kwestia jego związków z SB tylko jednym z elementów sprawy Chrostowskiego. Tym bardziej wreszcie, że na końcu artykułu było odesłanie do książki Kto naprawdę go zabił, która opinię biegłego o związkach Waldemara Chrostowskiego z SB zawiera w całości, od pierwszej litery do ostatniej kropki, gdzie wszystkie informacje zawarte w artykule zostały rozszerzone i zaprezentowane już bez żadnych ograniczeń. Z każdym zdaniem uzasadnienia sądowego werdyktu robiło się coraz ciekawiej. W kolejnym bowiem punkcie sąd podjął polemikę z biegłymi, usiłując udowodnić, że opowiadając o okolicznościach swojej ucieczki, Waldemar Chrostowski nie musiał mówić nieprawdy, gdyż mógł podrzeć marynarkę już po skoku spędzącego samochodu. A przecież to biegli jednoznacznie orzekli, że najpierw marynarka Chrostowskiego została pocięta ostrym narzędziem, a dopiero później nastąpiło zetknięcie materiału z podłożem. Gdy w następnych zdaniach sąd poddał w wątpliwość fakt dostępu przeze mnie do akt śledztwa IPN, zobojętniałem na wszystko. Już tylko machinalnie słuchałem, jak sędzia przekonywał, iż ponieważ IPN nie zgłosił informacji o zaginięciu akt, nie ma dowodu, że te akta miałem. Tymczasem potwierdzenie tego faktu znajdowało się w mojej książce, w której zawarłem ponad 100 stron prokuratorskich akt, z czego większość dotyczyła Waldemara Chrostowskiego. Jakby tego było mało, na początku 2006 roku warszawska prokuratura rejonowa Praga Północ wszczęła śledztwo w sprawie wycieku dokumentów ze śledztwa IPN dotyczącego zamordowania księdza Jerzego i zamieszczenia ich w mojej książce. Dociekano, kto przekazał mi dokumenty ze śledztwa IPN. Wielomiesięczne dochodzenie, w trakcie którego byłem przesłuchiwany i ja, i prokurator Andrzej Witkowski, i wiele innych osób, nie ujawniło źródeł wycieku i w efekcie zostało umorzone. Ale przecież sam wyciek dokumentów nie podlegał żadnej dyskusji, bo właśnie dlatego w ogóle prowadzone było śledztwo. Co więcej, fakt posiadania rzeczonych dokumentów potwierdziła prokuratura krajowa, która rekwirując mi dziennikarskie materiały 13 maja 2008 roku wyszczególniła na piśmie, iż wśród nich znajduje się ponad 1000 stron ze śledztwa dotyczącego zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki prowadzonego przez IPN. Innymi słowy o tym, że miałem dostęp do dokumentów ze śledztwa, których zresztą część zamieściłem w swojej książce, wiedziały dwie prokuratury, rejonowa i krajowa. Ale nie był co do tego przekonany sąd. Jeżeli sądziłbym, że jest to szczyt kuriozum sądowego uzasadnienia, to w chwilę później zostałbym wyprowadzony z błędu. Okazało się bowiem, iż zeznania jednego z moich dwóch głównych świadków, doktora Leszka Pietrzaka, sąd uznał za stosunkowo mało istotne, ponieważ w związku z 24. rocznicą zbrodni, przypadającą na dzień przed rozprawą, w dzienniku Polska The Times Pietrzak opublikował artykuły na temat zbrodni. Zasadniczą część publikacji autor poświęcił Waldemarowi Chrostowskiemu, którego określił wprost jako współpracownika SB. W ocenie sądu historyk dr Leszek Pietrzak, który przez kilka lat był najbliższym współpracownikiem prokuratora Andrzeja Witkowskiego, zajmował się kwerendą archiwalną akt i jako jedyny człowiek w Polsce odsłuchiwał nagrania z tajnych podsłuchów prowadzonych przez SB w sprawie zbrodni popełnionej na księdzu Jerzym, a raczej w sprawie ukrycia wszystkich prawdziwych okoliczności tej zbrodni. Z racji faktu, że publikował w tej sprawie teksty prasowe, jest publicystą, nie biegłym. Jak wyjaśnić tę niezwykłą ocenę? Zgodnie z jej duchem i literą, każdy specjalista, który odtąd opublikuje artykuł z zakresu dziedziny, na której się zna, przestanie być specjalistą, stanie się publicystą. To zdumiewające odkrycie było jednak niczym w porównaniu do ekwilibrystyki, jakiej dokonano w dalszej części uzasadnienia ustnego. Podważając wiarygodność doktora Pietrzaka, oceniano stan rzeczy na październik 2008 roku. Kiedy to zdaniem sądu biegły przeobraził się w publicystę i tym samym stracił na wiarygodności. Tymczasem ten sam sąd oceniał wyłącznie moją rzetelność i nic innego na okres października 2005 roku, kiedy to powstały teksty prasowe oraz książka pod tytułem Kto naprawdę go zabił? O tajemnicy śmierci księdza Jerzego. Jeżeli zatem nawet Pietrzak w październiku 2008 roku przestał być biegłym, jak chciał sąd, to jakim cudem ja miałem o tym wiedzieć 3 lata wcześniej, w październiku 2005 roku, gdy korzystałem z jego wiedzy i opinii? Jak wytłumaczyć ten niezwykły paradoks? Czy w ogóle istnieje jakieś logiczne wytłumaczenie? Wracając w poniedziałkowy ranek samotnie do domu, zrozumiałem to, co powinienem zrozumieć dawno temu. Po raz drugi w ciągu kilku miesięcy coś we mnie pękło. Przypomniałem sobie rozmowę z generałem Czesławem Kiszczakiem, jaką na potrzeby reportażu TVP odbyłem kilka lat wcześniej. Przecież pan wie, że ja wiem, panie generale. Przede mną nie musi pan udawać. Proszę spojrzeć na dokumenty, które dla pana przygotowałem. Przeszyło mnie zimne spojrzenie. Powoli, jak człowiek we śnie, Kiszczak wyciągnął rękę i wziął papiery. Przez kilka minut sprawdzał ich zawartość, przerzucając wolno, niemal niechętnie kartki, aż wreszcie odłożył je z westchnieniem. Dokumenty są autentyczne, ma pan rację. To ja wydałem polecenie inwigilacji osób z otoczenia zabójców Popiełuszki. A wie pan, dlaczego to zrobiłem? Bo chciałem sprawdzić, czy nie mieli wspólników. Chciałem poznać całą prawdę. Zamilkł, oczekując reakcji. Przecież obaj znamy prawdę, panie generale. Twierdzi pan, że przez 6 lat nakazał śledzenie i podsłuchiwanie bliskich Piotrowskiego, Chmielewskiego, Pękali i Pietruszki, by poznać prawdę? Szkopuł w tym, że tych kilkaset godzin podsłuchów, których nie zdążyliście zniszczyć, przeczy pańskim słowom. Popełnił pan błąd. Jeden z nielicznych, ale jednak. Te nagrania to dowód, że to pan był mózgiem całej tej operacji. To wszystko jest niedorzeczne, powiedział wolno, wpatrując się przed siebie. Zaplanowaliście to bardzo dokładnie, ze wszystkimi detalami. Ale jesteście tylko ludźmi i nie jesteście nieomylni. No i nie docenił pan dociekliwości prokuratora Andrzeja Witkowskiego. Ale ten akurat błąd udało się wam nadrobić przez odsunięcie prokuratora od śledztwa. Pozostaje jeszcze kwestia pańskich przyjaciół z GRU. Niech pan zgaduje dalej. Czesław Kiszczak odzyskał już spokój i prawie całkowitą pewność siebie. Na pana nieszczęście nie ma tu nic do zgadywania. Dokumenty i zeznania świadków nie pozostawiają tu nawet odrobiny miejsca na spekulacje. Bardzo interesujące. W głosie generała brzmiała teraz nieskrywana ironia. Jest pan bardzo naiwny, jeśli sądzi, że cokolwiek z tych bredni zdoła kiedykolwiek udowodnić. Więcej, że ktokolwiek będzie chciał tego w ogóle słuchać. Proszę sobie darować. Tak będzie lepiej także dla pana. O tym wszystkim myślałem, gdy wracałem do domu po zakończonym procesie z Waldemarem Chrostowskim. Czy generał Czesław Kiszczak w swojej bucie i cynizmie nie miał racji? Jak wygląda tak zwana wolna Polska, gdzie zło nazywane jest dobrem, fałsz prawdą, zbrodniarze ludźmi honoru? I wszystko jest odwrócone, jak w teatrze cieni. I niepojęte, że nawet gdy pojawią się twarde dowody, że czarne to nie białe, nikogo to zdaje się nie interesować. Gdy świat medycyny odkrył, że zachwyty nad lobotomią i nagrodzenie jej twórcy Nagrodą Nobla było gigantycznym błędem i gdy w efekcie tego odkrycia zakazano wykonywania tego zabiegu na całym świecie, uznając, że zmienia on schorowanych ludzi w kompletnych idiotów, nawet wtedy twórcy metody nigdy nie odebrano Nobla. To niepojęte. Ale Antonio Moniz do dziś figuruje w galerii laureatów tej prestiżowej nagrody, kreującej światowe autorytety. Choć skutki lobotomii były nieodwracalne, a w większości przypadków osoby poddane zabiegowi zmieniły się w nieświadome swego losu rośliny. Czy aby nie zrobiono tego samego z nami? Podpięci do telewizorów i internetu, też pozwoliliśmy, by zamieniono nas w rośliny, by manipulacja i kłamstwo stały się obowiązującą prawdą, a dezinformacja faktami. W efekcie widzimy otaczający świat i siebie w tym świecie w sposób wykreowany przez inżynierów dusz. Żyjemy w niesłychanie skomplikowanym otoczeniu, najbardziej złożonym i najszybciej się zmieniającym w historii ludzkości. By sobie z tym poradzić, chodzimy na skrót i ulegamy tak zwanym autorytetom, na których wykreowano polityków, dziennikarzy, celebrytów. Ponieważ widzimy ich w telewizji, jak wypowiadają się z perspektywy niedostępnej nam wiedzy, to wbrew faktom wierzymy, że jak ktoś tam jest, no to musi być mądrym i przyzwoitym człowiekiem. Pozornie może się wydawać, że uleganie takim autorytetom ma sens. Na tyle ma sens, że ulegamy im także wtedy, gdy nie ma to najmniejszego sensu. Oto lobotomia XXI wieku. Werdykt procesu z Waldemarem Chrostowskim i w ogóle 30 lat kłamstw o okolicznościach śmierci księdza Jerzego Popiełuszki były dla mnie niczym dopełnienie tej lobotomii, która zmieniała ludzi w kompletnych idiotów, a która w tej historii zbierała żniwo od samego początku. Tego dnia, gdy wracałem z sądu po zakończonym procesie z Waldemarem Chrostowskim, po raz drugi na przestrzeni kilku miesięcy dokonałem analizy całego swojego życia. Wspominałem ideały z młodości, marzenia o spokojnym, harmonijnym życiu. Miałem być psychologiem, który pracuje z dziećmi i pomaga im w przezwyciężaniu codziennych trudności. Po to przecież kształciłem się na Akademii Teologii Katolickiej, gdzie uzyskałem dyplom magistra psychologii. Po to przez 2 lata pracowałem w przedszkolu integracyjnym na warszawskich Bielanach. Po raz kolejny przypomniałem sobie satysfakcję z uprawiania tego zawodu. Zastanawiałem się, jak daleko musiałem przebyć drogę, w której odchodząc od tego świata znalazłem się w świecie zła, tajnych służb i różnej maści dwulicowych agentów. W świecie, gdzie mnóstwo jest wyrachowania, nieludzkiej obojętności, gdzie nie liczy się prawda, dobro czy moralność, a tylko to, co praktyczne. Dotychczasową ceną owych niebezpiecznych związków był permanentny stres, zaniedbywanie rodziny i praktycznie unicestwienie jakiegokolwiek życia prywatnego. Teraz płaciłem za to cenę, jakiej zapłacić nigdy się nie spodziewałem. Płaciłem więc nie tylko ja. Płaciła cała moja rodzina. Czy było warto? Chcę wierzyć, że tak. Proces z Waldemarem Chrostowskim toczył się jeszcze kolejne 2 lata. Ostatecznie sprawa trafiła do sądu apelacyjnego w Warszawie, a następnie do Sądu Najwyższego. W obu przypadkach sędziowie uznali, że informacje dotyczące kierowcy księdza Jerzego Popiełuszki zostały zebrane nakładem wielu lat pracy rzetelnie i starannie. Ale na ile są prawdziwe, tego Sąd Najwyższy nie potrafi ocenić. Dlaczego? Ponieważ kluczowe materiały dotyczące okoliczności zbrodni popełnionej na księdzu Jerzym Popiełuszce trafiły do tak zwanego zbioru zastrzeżonego i nawet Sądowi Najwyższemu odmówiono wglądu do dokumentów tej sprawy. To jedyny znany mi przypadek, by najważniejszej instytucji w Polsce, mogącej rozstrzygać w kwestiach, co jest prawdą, a co fałszem, czyli Sądowi Najwyższemu, odmówiono możliwości zapoznania się z dokumentami śledztwa. Obowiązek przedstawienia twardych dowodów na agenturalność Waldemara Chrostowskiego spoczywał na mnie. A po zabraniu mi wszystkich materiałów dotyczących tej sprawy przez ABW oraz po odmowie Sądowi Najwyższemu przekazania dokumentów, okazało się to niewykonalne. W tej sytuacji Sąd Najwyższy nie miał wyjścia i nakazał mi przeprosiny Waldemara Chrostowskiego. Ale nie za kłamstwo, bo zarówno Sąd Apelacyjny w Warszawie, jak i Sąd Najwyższy orzekły zgodnie, że wskutek niemożności zapoznania się z dokumentami nie są w stanie ocenić, co w tej sprawie jest prawdą, a co fałszem. Ale właśnie za brak przedstawienia twardych dowodów. Zaś o tym, co w tej sprawie jest prawdą, jak w absolutnie bezprecedensowym werdykcie stwierdził Sąd Najwyższy. Niech zadecyduje historia. Innymi słowy, jako źródło wiedzy o tym, kim naprawdę był i jest Waldemar Chrostowski, człowiek, którego narracja stała się kanwą obowiązującej od 30 lat wersji zbrodni, Sąd Najwyższy wskazał nieokreśloną przyszłość. Okoliczności śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki do dziś pozostają okryte klauzulą tajemnicy i najwyższej tajności. Na tym kończy się ten szereg książek pisanych w tej sprawie przez 10 lat i w niemałym trudzie. Ale nie kończy się ta historia. Zwłaszcza, że zakończenie często jest zarazem początkiem. Tyle, że w danej chwili o tym nie wiemy. Żadna historia nie jest oderwana od innych, a często historie splatają się ze sobą, tak jak rzeka pokrywa kamienie. W tej sprawie, jak w żadnej innej, przyszłość jest prologiem.